Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Adam Gawrylik, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To szansa czy zagrożenie dla PSL-u, rozpad Prawa i Sprawiedliwości?
No nie wiem, czy to jest rozpad. Na razie dwie frakcje publicznie obrzucają się błotem, mówią o konflikcie, wskazują winnych tego konfliktu, znaczy jedni na drugich. Ja bym tutaj nie wieścił jeszcze rozpadu. Zdaje się, że to jeszcze decyzje nie zostały podjęte, chyba dopiero będą podjęte.
No dzisiaj Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości wedle zapowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego z zeszłego tygodnia ma po prostu podjąć decyzję o wykluczeniu tych członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie złożyli odpowiednich oświadczeń. Myśli pan, że coś się zmieni w tej sprawie dzisiaj? Że będzie jakiś zwrot akcji?
Trudno powiedzieć. Zwroty akcji też często się zdarzają, szczególnie w takich sytuacjach. A może kiedyś jeszcze zejdą. Jeśli nie dziś, to może kiedyś. Dla mnie to jest trochę takie zarządzanie partią przez kryzys. Tak ja na to patrzę. Dlatego się temu przyglądamy. My robimy swoje. Decyzja kierunkowa Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego też jestem członkiem, jest jasna, klarowna. Na dzisiaj na stole leży oferta list Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówimy o wyborach za rok. Jestem przekonany, że kondycja PSL-u pozwoli na to, żebyśmy mogli swobodnie sami odpowiedni wynik powyżej progu wyborczego przekroczyć. Każdy z prezesów wojewódzkich Polskiego Stronnictwa Ludowego dostał zadanie rozmawiania z samorządowcami, którzy chcieliby z nami na listach czy w tych wyborach współpracować. Ja też takie rozmowy w regionie prowadzę. Efekt zobaczymy, ale jestem optymistą.
Czyli chcecie się wesprzeć lokalnymi komitetami w samorządach?
Formuła kodeksu wyborczego jest jasna. Komitet, jeżeli jest to komitet partyjny, w tym wypadku mówimy o partyjnym komitecie, mówi o tym, że osoby chcące z tego komitetu startować muszą podpisać deklarację zgody na kandydowanie w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego tej listy. Przypomnę, że taka formuła już funkcjonowała u nas. To był rok 2019. Stworzyliśmy wtedy tak zwaną Koalicję Polską. Koalicja Polska była samym takim hasłem zachęcającym do głosowania na Polskie Stronnictwo Ludowe i koalicjantów startujących z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odniosła wtedy sukces, prawie 8% poparcia. To pozwoliło na mandat dla Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gdyni, mandat Marka Biernackiego. Prawie udało się osiągnąć mandat w Gdańsku, znaczy przekroczyliśmy próg, niestety D'Hondt nie pozwolił na konsumpcję tego mandatu. Jestem optymistą w tym zakresie. Czekamy, aż te rozmowy, które prowadzimy w regionie, się zakończą.
To z którymi samorządowcami pan rozmawia?
A to już zostawię dla siebie, też jest jakby moja kuchnia, zaplecze mojej kuchni.
No ale coś może pan zdradzić. Tak myślę.
Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedyną formacją w obecnym Sejmie, która głośno od samego początku mówiła, że dwukadencyjność samorządowców, czyli ograniczenie praw wyborczych w pewnym sensie też samorządowców, powinno zostać zniesione. Udało nam się przekonać naszych partnerów koalicyjnych, Koalicję Obywatelską, Lewicę, Klub Centrum do tego, żeby ten projekt poprzeć. Być może marszałek Piotr Zgorzelski, który prowadzi te rozmowy i prowadzi w ogóle tą całą inicjatywę po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, zdecyduje się na jesień z ofensywą w tym zakresie. Zobaczymy. Dla samorządów jesteśmy partią stabilną, partnerem stabilnym, sprawdzonym w tych relacjach od zawsze.
Czyli to taki jest komunikat dla samorządowców. Poprzyjcie nas, a my wam zapewnimy zniesienie dwukadencyjności i dalej będziecie mogli próbować kandydować w swoich gminach, w swoich miastach i sprawować urząd. I to deal?
Nie jest to deal. Zachęcamy do współpracy tych, którym na sercu jest samorządność. Dwukadencyjność to jest też ograniczenie praw wyborczych samorządowców. A wyborcy decydują sami, bo przypomnijmy sobie, że 2,5 roku temu w wyborach samorządowych prawie 40% włodarzy miast i gmin w naszym województwie, co jest średnio więcej niż w skali kraju, z różnych przyczyn, ale głównie decyzji wyborczych, pożegnało się ze swoim urzędem.
To też fakt, rzeczywiście. Zanim na grunt polityki lokalnej zejdziemy, to chcę jeszcze o jedną rzecz zapytać. Pokłóci się koalicja rządząca o fajerwerki?
O fajerwerki?
Tak.
Nie, dlaczego?
No to jest taki projekt, żeby zakazać sprzedaży albo ograniczyć bardzo mocno sprzedaż fajerwerków. Podobno PSL jest przeciwny.
w tej przestrzeni medialnej bardzo często jesteśmy oczerniani jako ci hamulcowi różnych zmian, czy blokujący różne projekty. Chyba takim najbardziej spektakularnym była ustawa o statusie osoby najbliższej. Zarzucano, że to PSL nie chce doprowadzić do jakichkolwiek zmian w tym zakresie. No okazało się, że to PSL temat dowiózł, tylko pan prezydent ustawy nie podpisał.
Przez lata też politycy PSL-u jednak wypowiadali się przeciwko zmianom w tym zakresie. Czołowi politycy, Marek Sawicki chociażby.
Jako jedyni temat dowiedzieliśmy do końca, czyli przeprowadziliśmy negocjacje czy rozmowy z partnerami koalicyjnymi i ze środowiskiem zainteresowanym tymi zmianami. Jako jedyni przeprowadziliśmy to w Sejmie, potem poszło to w Senacie, wróciło z powrotem do Sejmu. Niestety pan prezydent to zawetował. Polskie Stronnictwo Ludowe, które zazwyczaj jest oczerniane o blokowanie takich ustaw, doprowadziło ten temat do końca. Jeśli chodzi o fajerwerki, wydaje mi się, że zabrakło empatii na poziomie szczegółów, dlatego że te poprawki, które zgłaszali przedstawiciele PSL-u do tej ustawy, nie zostały zapisane, nie zostały przyjęte. Mówimy tu o rygorystycznej likwidacji branży, pewnej branży fajerwerków, w związku z czym ci przedsiębiorcy powinni mieć jakąś ochronę przed spadkiem obrotów, czy w ogóle zamknięciem swojej działalności. To jest sprawa pierwsza. Po drugie, no nie oszukujmy się, jest moda w Polsce na fajerwerki. Czy ona kiedyś minie, czy nie minie, ona w tej chwili jest. Jeżeli my doprowadzimy do sytuacji, że ustawowo zakażemy czegoś, to może przyjść szara strefa, a tego chyba byśmy nie chcieli, nie o to chodzi.
Mhm, czyli nie kwestia samej idei, tylko tego, jak to zrobić.
Jak to zrobić, pewnych szczegółów, ochrony przedsiębiorców. Więc jeżeli wrócimy do dyskusji jakimś nowym projektem, na pewno będziemy otwarci.
Jak wygląda sytuacja z afrykańskim pomorem świń w województwie pomorskim? Wczoraj Główny Urząd Statystyczny przekazał statystyki nowe. One wskazują na to, że w porównaniu do czerwca mamy lekkie wzrosty. Pojawiły się nowe miejsca, nowe ogniska na mapie, między innymi na Pomorzu, to już nie tylko Gdański, Trójmiejskie Lasy, ale też bardziej szerzej powiat gdański, też jedna z gmin w powiecie słupskim, Główczyce, jeżeli dobrze pamiętam. Jak to wygląda?
W Pomorskim, wbrew pozorom, nie jest aż tak źle. Sytuacja, mogę powiedzieć z tych informacji, które mam od doktora Wojciecha Tlibowskiego, wojewódzkiego lekarza weterynarii, jest mimo wszystko jednak opanowana, dlatego że sytuacja nie dotyczy hodowli trzody chlewnej, a jedynie dzików. I w województwie pomorskim w relacji kwiecień, maj do czerwca mamy spadek zarówno ognisk i dzików znalezionych. I tutaj trzeba powiedzieć, że jest to w ogóle 10-krotny spadek w stosunku do roku 2025. I tutaj duże podziękowania dla służb weterynaryjnych, dla wojewódzkiego lekarza weterynarii, dla powiatowych lecznic, które po pierwsze wykazały się ciężką pracą, po drugie podziękowania również dla rolników, którzy współpracują ze służbami weterynaryjnymi, bo jednak tych ognisk w produkcji trzody chlewnej nie notujemy, co jest bardzo ważne, ale też te działania, które włączą się samorząd województwa, pionierskimi w skali kraju, bo żaden samorząd wojewódzki na taką skalę się nie włączył w walce z ASF-em.
To czym się wyróżnia województwo pomorskie?
A województwo pomorskie opłaciło w tej pierwszej, najgorszej fazie, opłaciło psy tropiące truchła dzików, które znajduje się w wirus ASF-u. Jest to bardzo wyspecjalizowana grupa psów. Nie było łatwo pozyskać takich hodowców, behawiorystów, którzy mają takie stada, ale to się udało. Po pierwsze, ASF-em można walczyć profilaktyką, czyli bioasekuracją. Po drugie, poszukiwaniem trucheł i w tym zakresie województwo pomorskie wraz z lekarzem wojewódzkim weterynarii wykazało się pionierstwem i do tej pory wiem, że lekarz weterynarii z tej praktyki również korzysta.
Ale jesteśmy nadal tym regionem, który jest zagrożony. Chyba w strefie żółtej najwięcej tak zwanej, czyli takiej średniego zagrożenia, powiedzmy.
Tak, jesteśmy, dlatego że to jest wirusem niezniszczalnym, on po prostu musi przejść.
Czyli ASF zawsze z nami będzie już?
Może tak być, natomiast jest to wirus nieszkodliwy dla ludzi, to trzeba powiedzieć. To jest wirus szkodliwy dla populacji dzików trzody chlewnej, co też skutkuje konkretnymi ekonomicznymi stratami.
Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego współpracę zacieśniać będzie województwo pomorskie, tak można powiedzieć. Wczoraj uchwała radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. To oznacza, że będziemy się zadłużać?
To oznacza, że będziemy korzystać z mechanizmów finansowych, które pomogą inwestować dalej w region, dalej w kolej. Być może w jakieś rozwiązania też drogowe, bo o tym też w tej opcji jest mowa. Mówimy tutaj o ewentualnej pożyczce, która może być częściowo umorzona później, niskoprocentowej na zakup taboru, który będzie taborem mogącym przywieźć więcej pasażerów, bardziej pojemnym. To jeszcze jest tematem rozważań.
Aha, a gdzie ten tabor miałby być skierowany? Gdzie on jest potrzebny najbardziej?
A na tych liniach, które są obciążone, w tym też sezonowo, w szczególności na Hel, gdzie co roku przejeżdża tą trasą ponad 2 miliony pasażerów. To jest liczbą przeogromną. Codziennie w sezonie samorząd województwa pomorskiego wypuszcza na tą linię 20 par pociągów, które jadą i muszą wrócić. To już jest prawie 50 połączeń. Dodatkowo dochodzi kilka par pociągów Intercity, które też w rozkładzie między godziną 5 a 23 muszą się zmieścić, więc ta linia tam, w tym miejscu jest bardzo mocno przeciążona.
A jakie są szanse na modernizację tej linii właśnie prowadzącej czy to do Władysławowa, czy dalej na Półwysep, bo to jest też taki trochę temat rzeka, który, albo temat bumerang wracający co jakiś czas, bo z jednej strony potrzeby przewozowe są bardzo duże, z drugiej strony jest opór społeczny między innymi na Półwyspie, no i też można powiedzieć taki opór geograficzny. Nie ma miejsca za bardzo na modernizację tej linii czy jej rozbudowę. Czy są jakieś pomysły na to, żeby ten problem rozwiązać?
No właśnie, pan redaktor poruszył wiele wątków. Natomiast spójrzmy na pewne fakty. Jesteśmy województwem wybitnie kolejowym, dlatego że w tym roku prawdopodobnie liczba przejazdów na terenie naszego województwa będzie dotyczyła prawie 80 milionów pasażerów, co oznacza, że statystyczny mieszkaniec województwa pomorskiego przejechał koleją między 35 a 40 razy. To jest bardzo dużo. Oczywiście mamy świadomość, że to jest też generowane przez ruch turystyczny, z czego się bardzo cieszymy.
I w dużej mierze przez SKM-kę, Szybką Kolej Miejską, Pomorską Kolej Metropolitalną. Coraz bardziej, no bo to są też te głównie przewozy aglomeracyjne.
Które realizuje też 50 milionów przewozów pasażerów w ciągu roku i tutaj wczoraj mieliśmy na sejmiku dwie bardzo ciekawe prezentacje. Radni zapoznali się po pierwsze ze stanem inwestycji, które realizują polskie linie kolejowe na terenie naszego województwa, które są też wynikiem naszego koalicyjnych rozmów na poziomie zobowiązywania koalicji, czy to w sejmiku, czy wcześniej na poziomie rządowym, że będziemy kolej w regionie odbudowywać i to się właśnie dzieje, chociażby na zachodzie województwa. Mówimy tutaj o rewitalizacji linii Bytów, Lipusz-Bytów czy Kartuzy-Sierokowice w stronę Lęborka. I tutaj są zapewnienia polskich linii kolejowych, że w końcówce przyszłego roku będziemy mogli uruchomić jako samorząd województwa regularne połączenia pasażerskie. I tutaj dobra informacja, będziemy się starali zorganizować to w ten sposób, żeby na przykład na linii kolejowej relacji Kartuzy-Sierokowice tych kursów było paręnaście par w ciągu doby, czyli mamy tutaj często częstotliwość 40 minut, godzinę, co godzinę taki pociąg mógłby się przemieszczać. To jest niewątpliwa rewolucja w tamtej części województwa, jeśli chodzi o przewozy kolejowe. Drugą sprawą istotną jest ten ruch pasażerski w stronę Helu. Tu trzeba powiedzieć, że polskie linie kolejowe szykują się do pewnych inwestycji związanych czy to z Mijankami, czy być może w niektórych miejscach z wydłużeniem peronów, bo to też jeszcze są problem, że nie możemy puścić pojemniejszych, dłuższych pociągów.
Bo one się nie mieszczą na peronach i nie mają jak ludzie wysiąść.
Bo one się nie mieszczą na peronach, ludzie nie mogą wysiąść. To jest sprawa jedna. Druga, no słyszymy też protesty niektórych mieszkańców, szczególnie między Władysławem a Helem, żeby te linie jednak nie elektryfikować, bo boją się po prostu zadeptania Helu. Więc takie argumenty też słyszymy i też musimy je wziąć pewnie pod uwagę, czy polskie linie kolejowe muszą wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o ten wątek szybkiej kolei miejskiej, o którym pan redaktor tutaj wspomniał, to wczoraj była jeszcze jedna bardzo ciekawa prezentacja, która została zamówiona przez Wojewódzkie Biuro Planowania Rozwoju Regionalnego, która mówi o tym, jak potoki pasażerów się nakładają na siatkę połączeń w naszym województwie. I tutaj widzimy w latach 2016-2024 duży przyrost mieszkańców mieszkańców, którzy korzystają z taboru kolejowego, z przewozów kolejowych na terenie miasta Gdańska. To jest wzrost o 10%, czyli mówimy tu o mieszkańcach, którzy wsiadają w Gdańsku w Świętym Wojciechu, dojeżdżają do Żebianki, mówimy o tej relacji, tudzież korzystają z linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. To pokazuje, że temat kolei jest tematem potrzebnym, tematem rozwojowym, jeśli chodzi o potrzeby mieszkańców.
Ale to już w Gdańsku już wiele więcej nie można zrobić, podejrzewam. Jeżeli chodzi o zwiększenie ewentualnych
przewozów. Tutaj jest
przewozów.
Przestrzeń, dlatego że Pomorska Kolej Metropolitalna się rozbudowywuje, dlatego że Pomorska Kolej Metropolitalna inwestuje w linię kolejową między Gdańskim Śródmieściem a Gdańskim Kowale. To bardzo mocno odciąży ruch pasażerski, ruch samochodowy w południowych dzielnicach Gdańska. I mówimy tu o sytuacji takiej, kiedy tory z Gdańsk Śródmieście będą wydłużone do Gdańsk Kowale, czyli pociąg, który będzie jechał między Gdynią, Chylonią a Gdańskim Kowale, będzie jeździł z częstotliwością aż 7 minut, więc to też jest kolejna rewolucja kolejowa w tym regionie.
To trochę inny kierunek niż to, o czym mówiliśmy od strony Pruszcza, powiedzmy, w kierunku Gdańska i dalej.
No ale to się dzieje, a jeżeli powstanie przy stacji Gdańsk-Kowale węzeł przesiadkowy, jeśli chodzi o komunikację autobusową w regionie, to mieszkańcy powiatu gdańskiego, powiatu kościerskiego, powiatu starogardzkiego będą mogli sprawnie przesiąść się w takim miejscu i dalej jechać pociągiem.
Musimy kończyć, bo ten pociąg ma opóźnienie drobne, na szczęście. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, udanego dnia.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był Adam Gawrylik z Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, a rozmawiał Kuba Kaługa.